zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą szukamy rozmaitych ścieżek, które zaprowadzą nas do szeroko pojętej natury i przyrody i jednocześnie do tego, co w nas jest naturalne i co odpowiada na naturę tego świata, w którym jesteśmy, bo to nie jest sytuacja odwrotna. Chociaż gdyby się tak dobrze zastanowić, to świat również jest w nas. Ale żeby dojść do takiego punktu podchodzenia do rzeczywistości, to trzeba chyba dużo przebywać w naturze. Radek Budnicki, który jest podcasterem, prowadzi vloga Lepiej Teraz, ale jest też coachem i prowadzi takie poradnictwo na bazie filozofii stoickiej i innych nurtów, które można nazwać nurtami terapeutycznymi. I jego vlog jest prowadzony tylko i wyłącznie z lasu. Nie inaczej. Dlaczego wymyśliłeś sobie taką formułę i dlaczego ten las jest taki ważny?
Wcześniej przechodziłem zupełnie obojętnie obok lasu i tak się zastanawiam, jak mogłem taki skarb omijać. I dopiero teraz to zrozumiałem. Od kiedy mam psa rasy husky, to on zmienił moje życie jakieś prawie 5 lat temu. Wyprowadziłem się 5 lat temu z Warszawy. Pochodzę z Białegostoku, ale wyjechałem na studia do Warszawy, tam mieszkałem, robiłem karierę. No i miałem pewne takie doświadczenie nieprzyjemne z nowotworem złośliwym. Został wykryty u mnie i stwierdziłem, że muszę zmienić życie. I potrzebowałem, żeby zwolnić nieco tempo swojego życia i stwierdziłem, że wracam na stare śmieci do Białegostoku i odkryłem radość spędzania czasu w naturze. Nie doceniałem tych skarbów, jakie mamy tutaj dookoła. Marwiański Park Narodowy, Biebrzański, największy w Polsce, Białowieski, Puszcza Knyszyńska. Mogę wymieniać i wymieniać. No po prostu skarby niesamowite i to praktycznie mieszkając na obrzeżach miasta mogę na piechotę dojść do rzeki Supraśl, do lasów Pietrasza, potem dalej Puszcza Knyszyńska. Rzadko wsiadam w samochód, wystarczy, że mając psa husky mogę zrobić sporo kilometrów w ciągu dnia. Taki niewytrenowany zrobi 35, a wytrenowany 150 kilometrów dziennie. I zacząłem chodzić między innymi dla zdrowia, nie ukrywam. Dlatego wziąłem takiego psa, a nie innego, nie kanapowca. I chciałem, żeby on był dla mnie trenerem osobistym. No i odkryłem w trakcie chodzenia po lesie, że bardzo się wyciszyłem. To doprowadziło do różnych nowych odkryć. Pracowałem wcześniej jako coach już, mieszkając w Warszawie też i prowadząc podcast. Stwierdziłem, że te lasy, ten tryb życia spowodował, że odbodźcowałem się. Zauważyłem, jak bardzo byłem przebodźcowany przez te wszystkie doznania, jakich dostarcza nam współczesne życie, technologie, internet, media społecznościowe. Zacząłem powoli usuwać konta, blokować wszystkie konta w mediach społecznościowych. Jako twórca internetowy odkryłem slow life, czyli te powolne życie i slow content zacząłem tworzyć. Czyli tworzę podcast, vloga i newsletter i bloga. Nie używam mediów społecznościowych, nie sięgam co chwila po telefon. Kiedy jestem w lesie, w ogóle mam wyłączony telefon. Czasami wyciągam kamerę, kiedy chcę coś powiedzieć. Nikt na mnie nie patrzy, jestem sam, tylko z psem. Jak idę na kilka godzin, to zawsze jakieś 10-20 minut poświęcam na nagranie. I dzielę się moją wiedzą, tym, co przeczytałem, to, co doświadczyłem, historiami. Lepiej mi się mówi, lepiej się czuję, poprawia się moje zdrowie, znacznie się poprawiło. Robię minimum 18 tysięcy kroków dziennie, zauważyłem. I badania pokazują, że to bardzo pozytywnie wpływa, chodzenie bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie. I polecam wszystkim chodzenie, nie bieganie po lesie. To właśnie specjalnie powiem nie bieganie. Nie dlatego, że mam coś przeciwko biegaczom. Trzeba wybrać sobie czas na bieganie po lesie jak najbardziej, ale warto też poświęcić czas na to, żeby pójść do lasu. Po to, żeby posłuchać jego głosu, po to, żeby odkryć uważność w sobie, czyli zacząć obserwować to, co jest dookoła nas, słuchać ptaków, słuchać tego, jak skrzypi śnieg pod nogami, tego, że jesteśmy sami, zastanowić się nad pewnymi rzeczami, przeanalizować swoje życie, starać się być też tu i teraz. I tego nauczył mnie akurat pies, bo przeczytałem książkę świetną. To była książka tak filozofa Rulansa, tak, który napisał książkę Filozofii Wilka. On 10 lat mieszkał ze swoim wilkiem, można powiedzieć, Breninem, i opisał tam więź i rzeczy, lekcje, jakie nauczył go wilk właśnie. Nauczył go między innymi tego, że normalnie ludzie postrzegają czas linearnie, że jesteśmy na takiej linii, gdzie jest przeszłość za nami, jest teraźniejszość, jest przyszłość. I ludzie nieszczęśliwi to ludzie, którzy uprawiają time travel, czyli podróże w czasie. Cały czas wspominają rzeczy, które się w życiu nie udały, coś tam, nie wiem, nieudany związek, praca i tak dalej, porażki, albo boją się przyszłości. Nie potrafią być w tym momencie, tu i teraz.
Wilki to wiedzą.
Tak, wilki to wiedzą. Wystarczy obserwować psa, nie musi to być wilk. Wystarczy obserwować swojego psa na spacerze, jak mardogonem, jak się cieszy, jak widzi, jak obserwuje, jak wącha kwiatek, jakiś krzaczek, prawda?
W zgodzie z naturą.
Kiedy obserwujemy psa, to naprawdę możemy nauczyć się od niego bardzo dużo mądrych rzeczy i do tego, będąc w lesie, jesteśmy pozbawieni wystawiania się na różnego rodzaju bodźce, których dostarcza nam miasto, życie w mieście chociażby, prawda? Samochody, trzeba uważać na ulicy, nie, bo można się potknąć. Wszyscy teraz patrzą się w telefony. Kiedyś rzeczywistość tak nie wyglądała. Cofnijmy się do lat 90. Ja to polecam też w moich filmach często, żeby się cofać do lat 90. Nie było czegoś takiego, żebyśmy widzieli w autobusach i na przystankach twarze ludzi oświetlone ekranem telefonu. Teraz to jest wręcz normalnie. Dzieci potykają się o nas na przejściach, na pieszych. Ja nie jestem starym Ramolem, który będzie narzekał na tą dzisiejszą młodzież.
Nie.
Nie, staram się tego nie robić, ale wiesz, o co mi chodzi.
Tak, wiem. Ale pamiętam, że wtedy za to ludzie byli strasznie znudzeni i robili różne głupie rzeczy. To też nie było dobre. Taka nuda na dworcach. Przy czekaniu na autobus. Nie sądzę, żeby z tej nudy u wszystkich brały się głębokie rozkminy filozoficzne, ale ponieważ powiedziałeś, że chodzisz po lesie i to jest też czas na uważność, obserwowanie tego, co się dzieje, ale też na taki namysł. Którędy ten namysł fajnie, żeby poszedł, żeby się zaczął, żebyśmy z tego wyciągnęli jak najwięcej treści, takich dla siebie. A myślę sobie o stoikach, którzy byli filozofami, a to już brzmi dumnie, ale w gruncie rzeczy byli takimi doradcami praktycznego, dobrego życia.
Pójście do lasu wymaga jednak prostych rzeczy. Wymaga tego, żeby mieć dobre buty, wygodne, prawda? I odrobinę czasu, nie kosztuje nic. I idąc do lasu, też powinniśmy się zmęczyć i powinniśmy się cieszyć z tego, że się zmęczymy. Stoicy radzili nam, że niewygoda, bo my siedząc w mieście, cały czas nie ruszając się z kanapy, uciekamy w te wygody. Wsiadamy do samochodu, żeby gdzieś dojechać kawałek. Musimy dojechać autobusem pod sam sklep. Nie możemy wysiąść wcześniej, żeby przejść się kawałek. Wszędzie robimy wszystko, żeby tylko się nie zmęczyć. Wybieramy schody ruchome na dworcach, zamiast iść po schodach po prostu.
W zgodzie z naturą.
W lesie trzeba iść. Tam nie ma schodów ruchomych, nie ma samochodów. Trzeba iść, trzeba się wysilić. I stoicy polecali coś takiego jak dobrowolna asceza, czyli wystawianie się na niewygody. Kiedy idziemy do lasu, kiedy wykonujemy jakiś wysiłek, wystawiając się na niewygody, doceniamy później w domu to, co mamy. Doceniamy tą kanapę, doceniamy ten samochód, doceniamy ciepło, czystą wodę w kranie. I to też, dlatego wielu osób, na przykład mam znajomych, dość zamożnych znajomych biznesmenów, którzy wyjeżdżają do lasu, żeby biwakować. Nie wiem, czy słyszałaś określenie bushcraft.
Tak.
Jest bardzo modny wśród zamożnych biznesmenów.
Bo tam są gadżety, które są bardzo drogie
też.
I bardzo ułatwiają zastępowanie sobie kanapy jakimiś wygodnymi takimi patentami na polegiwanie.
Ale właśnie nie. Najlepsi bushcraftowcy to są ci, którzy utrudniają sobie życie i którzy robią wszystko tak surowo, kiedy naprawdę jest tak spartańsko, to się tak nazywa fajnie, spartańsko, kiedy jest niewygoda, kiedy tam zbudujesz sobie szałas, kiedy legowisko zrobisz z gałęzi, a nie z jakiegoś drogiego materaca. I chodzi o to, żeby uprawiać tą dobrowolną ascezę. Stoicy to uważali też. Kolejna rzecz, problem jaki my mamy właśnie z tym, według mnie, to jest to, że za bardzo urządziliśmy się w tej wygodzie i w tej obfitości tych doznań, technologii, rozrywek. Cały czas dopalamy swoją dopaminę. I idąc do lasu, tego nie ma. Nie ma tego, nie ma gadżetów, nie ma ekranów, nie ma ludzi, którzy opowiadają różne historie, którzy nas męczą. Las też jest miejscem, można powiedzieć, takim azylem dla nas, bo tam można się poczuć bezpiecznie. No, w naszej szerokości geograficznej nie ma lwów, a wilki, zdrowe wilki ludzi unikają, więc nie ma się czego bać w naszym lesie tak naprawdę.
No i żmije też są tymi zwierzętami, które uciekną pierwsze, chyba że ktoś
tak,
po prostu
tak.
Wlezie centralnie na zwierzę, no to każde zwierzę ugryzie, nawet człowiek potrafi ugryźć, jeżeli się na człowieka niechcący nadepnie, ale powiedziałeś o tym takim traktowaniu lasu jako miejsca bezpiecznego i o obserwowaniu jednocześnie, bo wprawdzie mówisz o tym, że jest bardzo, bardzo spokojnie, ale znam ludzi, których niepokoją szumy jakieś, którzy nie do końca wiedzą, co im za krzaka wyskoczy.
Ja to rozumiem.
I to jest takie też pierwotne trochę, taki strach, że w tej gęstwinie coś się czai.
Powiem ci szczerze, jak chodzę po lasach tych podlaskich od 5 lat, to nie zdarzyła mi się żadna sytuacja niebezpieczna. Widziałem kilka razy wilki. Nawet w Puszczy Białowieskiej byłem z Lakim. Wszedł nam na ścieżkę wilk, popatrzył na nas spokojnie, odwrócił się i spokojnie poszedł w swoją stronę. To był zdrowy osobnik. Bywają niezdrowe albo krzyżówki, wtedy mogą atakować, ale to się bardzo rzadko zdarza. To są historie takie, opowiadane kiedyś, że wilki były takie złe.
Bajki,
dokładnie.
To babcie zje, babcia
tak, i to powoduje niepotrzebny hejt
tak
na wilki.
Dalej.
Tak naprawdę.
A ja uważam, podświadomy hejt na wilki. Tak. Uważajmy na bajki w takim razie, w których zwierzęta są tymi złymi, bo ostatecznie
są.
Właśnie to się może skończyć tym, że będziemy się bali natury, a przecież ścieżka w stronę natury jest ścieżką naszego spokoju. Jeszcze a propos ścieżki spokoju, dużo się ostatnio mówi i straszy nas się skądinąd słusznie insektami rozmaitymi, no ale wystarczy się napsikać odpowiednio i tam
no
jest
tak,
bezpiecznie.
Na kleszcze są różnego rodzaju środki. Na kleszcze ja latem jak chodzę, to też używam tego na łydki, czyli tam, gdzie najczęściej są różnego rodzaju środki.
Czyli nie powinno nas to zatrzymać w
nie.
tym spacerze.
Ja mam nawet radę taką. Na początek, jeżeli ktoś się boi iść do lasu, to powinien wybrać kompana. Pójść z kim zawsze raźniej, z kimś wybrać do lasu. To jest pierwsza rzecz.
W zgodzie z naturą.
Ale las może nas wiele nauczyć o nas samych. Tam jest cisza. Tam naprawdę musimy się zderzyć czasami z naszymi myślami. Powiem ci szczerze, że ja kiedy miałem jakiś problem albo lęki, to szedłem do lasu. Rozchodziłem problem, oddychałem świeżym powietrzem. To też jest bardzo dobre. Autorefleksja była lepsza. Nie da się oszukać, nie da się rozkojarzyć niczym. Nie ucieknę w żadną myśl, nie powędruję patrząc na jakiś szyld, nie przejmę się marką samochodu, który obok przemknął, nikt mnie nie rozproszy telefonem. Las zmusza nas do tego, żeby stawić czoła swoim trudnym myślom.
Jak slogan to zabrzmiało.
No ale tak jest często, bo nie ma zakłóceń tych, nie ma tej dystrakcji, co się tak ładnie mówi po angielsku, distraction, i nie ma tego właśnie tego bałaganu i w lesie żyje się wolnie. I ja mam jeszcze taką fajną radę, jeżeli mogę się podzielić radą dla tych, którzy traktują las, ale to jest takie oczywiste, iść do lasu, o czym ty tutaj mówisz, co skryłeś Amerykę. Idź do lasu i postaraj się iść tym razem do lasu bez słuchania żadnego podcastu, żadnej muzyki. To najgorsze to jest spotkać człowieka, który idzie z radiem włączonym w lesie. To jest coś niesamowitego, niesamowitego. I spróbuj iść 2 razy wolniej niż zwykle idziesz. Wiem, że będzie ciężko, będzie opór, bo lubimy zasuwać cały czas, bo na co dzień zasuwamy od rana do wieczora w pracy i potem po pracy też, obiad, dom, dzieci i tak dalej. Wszystko na szybko. A las jest miejsce, gdzie nikt cię nie ocenia, nikt na ciebie nie patrzy i zawsze na ciebie poczeka. Las ma czas. Kiedyś pamiętam, byłem z Wiedźmą Biebrzańską, Agnieszką Zach, w tym lesie, w puszczy, w tej puszczy właściwie, w Parku Biebrzańskim i tam są bunkry pucarskie. I zauważyliśmy, że te niektóre bunkry porośnięte były już trawą i drzewa zaczęły wyrastać. Co nam to mówi? Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las.
Oraz jak będziemy w bezruchu, to coś na nas wyrośnie. Ja bym to tak ujęła, więc tutaj
nie, las,
ostrożnie też.
Las
powoli, ale nie za wolno.
Las pokazuje trwałość i pokazuje, że powinniśmy mieć pokorę przed naturą. Bo natura będzie też po nas. I my jesteśmy takim ułamkiem na tej ziemi, w takim małym ułamku czasu. I naprawdę skłania do wielu refleksji, do pracy nad sobą, do przemyśleń, różnych problemów. Przede wszystkim warto rozchodzić te. Jeżeli masz problem, to idź do lasu. Ja uważam, że las, pamiętasz, jak była pandemia, zabroniono wchodzenia do lasu.
To była absurdalnie niesamowita
decyzja, jaką można było podjąć w historii chyba. Las jest lekarstwem. Wyłącz telefon, idź 2 razy wolniej, popatrz na drzewa, posłuchaj ptaków, posłuchaj tego, jak trzeszczą gałęzie pod twoimi butami. Ciesz się tym lasem, zatrzymaj się na chwilę. Zejdź czasami ze ścieżki nawet na ten mech. Wejdź bosymi stopami po mokrym mchu, miękkim, jak puszysta pierzynka. To jest coś cudownego po prostu. Uwielbiam las. I uważam, że białostoczanie mają niesamowite szczęście, że mieszkają w takim regionie, który jest otoczony prostu lasami. Powinniśmy z tego korzystać w mądry sposób, zachowywać się cicho, nie włączać radia, bo na parkingach słychać czasami, ludzie otwierają drzwi samochodu i po co? Po co? Możesz to w domu zrobić. Po co? Ptaki nie potrzebują tej muzyki, prawda? Więc jak najbardziej polecam. Polecam w ogóle książkę Walden Henryka Davida Thoreau. To jest człowiek, który w pierwszej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych od jednego z transcendentalistów wynajął ziemię, na której zbudował chatę 2x3 metry i żył tam przez 2 lata.
W zgodzie z naturą.
Żył z tego, co tam uprawiał na małym poletku i to, co las mu dał. I on pozwolił, że przeczytam takie zdanie. Powiedział, że poszedłem do lasu, ponieważ chciałem żyć świadomie, by nie odkryć pod koniec życia, że nie żyłem. Walden, czyli życie w lesie. Henry David Thoreau, jest po polsku, książka dostępna. Można ją kupić w księgarniach. On głębiej wyjaśnia filozofię i zalety tego. On już wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy pojawiał się telegraf, kolej, zauważał problem właśnie z technologią. Z tym, że tak wszyscy chcemy szybko mieć, natychmiast i dużo. I to jest właśnie ten problem, że my szybko, a las uczy nas pokory i pokazuje, że to, co w nim jest, w zupełności nam wystarczy, jeżeli z szacunkiem go traktujemy.
To może być jakaś ścieżka, ale jak mówiłeś o tym, że my chcemy szybko i skutecznie, to też jest taka nasza natura, bo to jest ten impuls przetrwania, żeby zachować siły i energię na to, żeby długo żyć i szczęśliwie. Ja bym była za pogodzeniem tych dwóch światów, a nie wyrzucaniem telegrafu, bo ostatecznie od telegrafu do telefonu droga nie była wcale taka długa i teraz już jest to część naszego życia. Mało tego, wgryzło nam się w mózgi. To nie brzmi może ładnie, ale ostatecznie to pokolenie, które teraz rośnie i wychowało się na grach rozmaitych i na szybkim przepływie informacji, już zostało udowodnione, że ma przebudowane ścieżki neuronowe i to też myślenie jest inne, bez demonizowania. Na koniec chciałabym, bo mówiłeś tylko o lesie, przypomnieć, że tu chodzi w ogóle o szeroko pojętą naturę, ponieważ jedni mogą pójść do lasu i zrobić sobie bushcraft, a inni mogą pójść nad wodę i gdzieś sobie moczyć nogi przez 2-3 godziny. Można, tak jak ty, obserwować zwierzę, które mamy blisko. Jeżeli nie mamy psa, to może jakiś ulubiony wróbelek za oknem się pojawi i wtedy zwróćmy na niego uwagę. Doceńmy tego wróbelka, czy tego kota, który przechodzi przez nasze podwórko, albo nasz parapet, bo koty to w ogóle są nauczyciele.
Koty są niesamowite. Uwielbiam patrzeć na koty. Nie jestem kociarzem, ale jak widzę koty, to widzę dostojność, widzę niezależność niesamowitą. Widzę też właśnie taką obojętność, ale taką dostojną obojętność w kotach. I to może dlatego tak koty nas pociągają.
Denerwują.
Albo denerwują. Może tylko tych tak zwanych atencjuszy chyba denerwują, którzy łakną cudzej atencji ciągle narcyzów. A kot jest właśnie taki, że on nie jest taki, że się łasi. Przynajmniej te koty, które ja znałem. Może ktoś ma takiego osobnika. I obserwowanie natury naprawdę uspokaja, przebywanie w ogóle w naturze, wśród zwierząt. Uważam, że trzeba znaleźć to, zgadzam się z tobą, tę równowagę między technologią i postępem, a tym, co jest, że tak powiem, co było zawsze wokół nas. Ale często właśnie przez ten postęp, przez tą dopaminę, przez to szukanie rozrywek, bodźców cały czas, my zapominamy o tym wszystkim. Zapominamy o tym, że jest piękne słońce, piękne błękitne niebo. Popatrz, przez ostatni miesiąc w ogóle była taka szaruga, że nie było nieba widać. Jak doceniamy to, kiedy dopiero to tracimy. Jak doceniamy to. To jest coś niesamowitego.
Mówi się mądry Polak po szkodzie, ale i to jest niestety prawdziwe. Ja bym chętnie wyłączyła tę ludową mądrość i fajnie by było, gdybyśmy mądrzy byli tak w ogóle cały czas i we wszelkich tematach. Tak jak powiedziałeś, to też jest ten moment, kiedy dla wielu ludzi na przykład jakaś choroba, czy nawet choroba osób bliskich, kiedy wychodzimy ze szpitala i świat płynie dalej. To się wydaje, że połączyły nam się 2 czy 3 rzeczywistości, a tych rzeczywistości jest bardzo dużo i fajnie, żebyśmy nie przeżywali emocji granicznych, żeby docenić to, że życie sobie płynie i życie ma tempo natury. Tak czy nie? Jakie tempo ma życie?
Nie znam tej odpowiedzi, jakie tempo. To zależy od tego, co w nas jest. Tak naprawdę każdy ma swoje tempo. Ja kiedyś żyłem w Warszawie, żyłem zupełnie innym, na szybkich obrotach. Byłem większość życia menadżerem. Ostatnie lata byłem dyrektorem zarządzającym spółek. I miałem dość ostre życie, naprawdę bez trzymanki, można powiedzieć. I za to zapłaciłem taką, a nie inną diagnozą. Podejrzewam, że właśnie stres doprowadził do takiej diagnozy. I zobaczyłem, że warto zwolnić to tempo. Nie gonić za ciągłymi bodźcami, rozrywkami, przyjemnościami, tylko czasami wystawić się na takie proste rzeczy i dostrzec radość i wartość w najprostszych rzeczach, które mamy, które nic nie kosztują, są oczywiste, ale często przez nas niedostrzegane.
Apelujemy o to, żeby te oczywistości zauważać i po to się o tym mówi, dużo się pisze, bo to jest slow life, to są różne te teorie, w cudzysłowie powiem, jak żyć lepiej, z których możemy korzystać i wybrać sobie spośród wielu tę, która po prostu pasuje do nas. I to chyba jest jakiś taki przepis na to, żeby się nie rozpędzać do miejsc i emocji, których tak naprawdę nie pożądamy.
Zgadzam się.
Uważam jednak, że życie ma tempo natury, ale to my jesteśmy naturą, więc to jest tak czy inaczej nasze tempo.
Powiedziałaś, że życie ma tempo natury, ale często jesteśmy rozregulowani i powinniśmy chodzić do lasu, żeby z powrotem wyregulować się.
W zgodzie z naturą.
Warto pamiętać o tym, że stres jest jednak nieuchronną częścią naszego życia, psychologiczną reakcją na różne nowe sytuacje, trudne wydarzenia i stawiane przed nami wymagania. I każdy z nas odczuwa go regularnie, gdy podejmuje nowe wyzwania albo doświadcza zmiany, jakiejkolwiek. Stres może mieć pozytywny wpływ, taki jak większa gotowość do działania, ale i negatywny, czyli wtedy, gdy pozostajemy w ciągłym stanie napięcia i zdenerwowania. I różnymi metodami można sobie z nim radzić. Z najnowszego raportu realizowanego przez firmę Zentive, zatytułowanego Stres pod lupą, jak radzą sobie z nim Polacy, wynika, że chociaż powodów do stresu nam nie brakuje, to szukamy sposobów na niwelowanie jego skutków i tak badano 2 lata i okazało się, że najpopularniejszymi metodami są to słuchanie muzyki na pierwszym miejscu, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, no właśnie. Potem jest oglądanie filmów i seriali, potem oddawanie się swojemu hobby, a Polacy też coraz częściej doceniają wartość rozmów z bliskimi oraz krótkich drzemek. Wyraźnie widać, że korzystanie z tego, co przynosi nam natura, jest coraz mocniej zakorzenione w naszej świadomości. A do rozmowy o terapeutycznej roli lasu będzie można wrócić, zaglądając na stronę radiobiałystok.pl/ w zgodzie z naturą. Dziękuję za uwagę. Miłka Malca.
W zgodzie z naturą.